będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam Państwa w rozmowach niedokończonych. Fryderyk Chopin, ambasador polskości, ale w głównej mierze rozmawiamy dzisiaj o Fryderyku Chopinie. Naszymi gośćmi profesor doktor habilitowany Andrzej Wróbel i profesor doktor habilitowany Jerzy Maciejewski. Witamy. Spotykamy się nie po raz pierwszy. Z reguły nas tutaj gromadzi Fryderyk Chopin albo muzyka, więc dzisiaj można powiedzieć w rozmowach niedokończonych uczta dla melomanów. Panowie, kim dla panów jest Fryderyk Chopin? Wtedy zobaczymy, skonfrontujemy, kim jest dla nas.
No to może jako pianista. Dla mnie Chopin jest całym moim życiem, ponieważ mimo, że nie zdobyłem żadnych tam jakichś laurów, powiedzmy, konkursowych czy coś, ale zdecydowałem się na tego typu drogę, ponieważ jest to droga według mnie prawdy i piękna. Czasami jest to bardzo wąska i ścieżka niebezpieczna, z której można łatwo się ześlizgnąć, ale rekompensuje to właśnie to nieograniczona ilość piękna i prawdy, która jest w tej muzyce. No ja, być może mój umysł jest i wzrok jest nie na tyle bystry, że ja nie widzę w jakichś innych, ale w kompozytorach tyle prawdy i tyle piękna, jak w naszym Chopinie. No ale to nie tylko ja, powiem od razu.
Jak panie profesorze zweryfikować, że w muzyce jest pełnia piękna i prawdy?
Piękno, to jest piękno, prawda? Coś jest piękne, coś nas zachwyca. Akurat tutaj jest taka rzecz niematerialna. Oczywiście dla ludzi, którzy mają na tyle wyrobiony słuch, czy taki dar słuchu, prawda, że są w stanie to zweryfikować. No bo to wiadomo, zagrać taką melodyjkę i zagrać taką, mówię bardzo, bardzo tak jakoś skrótowo, taką melodyjkę i taką melodyjkę, lub zharmonizowaną tak, lub zharmonizowaną tak. I ten zharmonizował tak, a ten tak. I wtedy widzimy, która jest wyższej klasy, czy jakaś bardziej interesująca, powiedzmy. No i sama zawartość informacji, która nas pobudza do jakiejś aktywności intelektualnej, muzyka, prawda? No więc ja nie widzę lepszej muzyki od muzyki Chopina. Mimo, że jestem Polakiem i mimo, że może to zabrzmieć w moich ustach jako takie gloryfikacja tego, albo Polak to musi. Nie muszę. Ja byłem teraz wróciłem z Korei właśnie w lutym. Byłem 5 lat tam w Korei. No i to jest po prostu naród, który jest zakochany w Chopinie. Nie wiem skąd. To jest ogromna kultura, bardzo silna, bardzo stara kultura. Tak jak Japonia. Ja nie byłem wtedy w Japonii, ale to Japonia. Cały ten, powiedzmy, daleki wschód. Oni są zakochani w Chopinie i oni w ogóle, muzyka dla nich Chopina, to jest, Polska to jest Chopin. To nie ma innego synonimu.
Wiemy, że muzyka jest muzą, ma wartości uniwersalne. To jeżeli Polak słyszy w tym piękno i prawdę, to rozumiem, że i Koreańczyk, i Boliwijczyk, i Amerykanin, czy Wenezuelczyk, Azjata, Wenezuelczyk zobaczy też w tym, usłyszy, zobaczy prawdę, piękno?
No oczywiście, no, jeżeli jest uczciwy wobec siebie. No musi to zauważyć, mimo że jego kultura ma nieco inne korzenie, ale prawda jest jedna, prawda? Nie ma, że jak to było kiedyś, demokracja była jedna, demokracja socjalistyczna, demokracja inna. Jest demokracja, to jest demokracja. Prawda, to jest prawda. Chociaż tam ojciec Tischner mówił, że prawda też może być cała prawda, półprawda i jeszcze inna prawda.
I też prawda. Tak,
i też prawda.
Z takiego góralskiego bardziej żartu niż...
Tak, no jest piękno też, jest piękno, to jest piękno. Czy prawda?
To zaskakujące, co pan profesor powiedział, dlatego wszedłem w zdanie i w słowo, że może być muzyka odzwierciedleniem tych dwóch kanonów, czyli może być odzwierciedleniem prawdy i odzwierciedleniem...
Jeszcze jedno kryterium, przepraszam, może jeszcze...
Mów oczywiście.
Więc kryterium takie, ponieważ jestem zawodowym muzykiem całe życie, produkuję muzykę, tym się trudnie. I no to na przykład Chopina nie czuje człowiek zmęczenia, ćwicząc, pracując nad muzyką Chopina, bo cały czas jest pokora wobec jego muzyki, cały czas niedościgniona jest. Ja myślę, że to nie tylko ja, ale największej klasy artyści też mają to w sobie, pewną pokorę wobec jego muzyki, bo to jest tylko odtwarzanie tego, co on, że tak powiem, sprokurował. No bo nie było balady pierwszej kiedyś, nie było. I usiadł i napisał balladę. Ja dostaję nuty, no i teraz zrób coś, prawda? Wyprodukuj te ballady. To jest proste, wydaje się. Wygrać te nuty, które tam są i wszystko. Natomiast skomponować to jest, więc to jest pewna pokora, musi nas cechować w tym. No więc tak bym to... No,
Chopin swoich nauczycieli zachwycał geniuszem rzemieślniczym, że potrafił grać, ale też geniuszem interpretacji. Czy tak trudno jest interpretować Chopina?
To znaczy, trudno jest, bo to najtrudniejsza jest właśnie całkowita prostota, całkowita prawdziwość wobec tego. Zawsze człowiek stara się wykreować siebie na coś lepszego niż się stanowi. Pokora wobec tego siebie, którym się jest, prawda? Również tutaj musi zaistnieć. Tak samo jak się, ale co ja zacząłem, że praca nad muzyką Chopina nigdy człowieka nie nudzi. Można pracować latami nad tym i to nie ma. Natomiast są inni kompozytorzy, których się efektownie, on bardzo jak ludzie się, prawda, już nie chcę mówić nazwisk tutaj, wielka pianistyka i tak dalej. Natomiast tego się nie da bez przerwy robić, bo to człowieka męczy w pewnym momencie. Nie tylko fizycznie, ale w ogóle intelektualnie jest człowiek, powiedzmy tak, delikatnie mówiąc, nie jest taki świeży. Czyli jest po prostu znużony tym. No, a u Chopina tego nie ma.
Profesor Jerzy Maciejewski, trzy wymiary. Prawda, piękno i to, że się nie nudzi Chopina. Wciąż jest kreatywna jego muzyka i wciąż inspirująca.
I to tyle lat. I to wobec tylu narodów. Powiedzmy, no to można również taki festiwal zrobić Chopin i jego Azja. Bo to są takie festiwale, Chopin i jego tam różne kontynenty. Więc można zrobić taki festiwal Chopin i jego Azja. Cała Azja, Chiny, przecież teraz Japonia, Korea, Filipiny. Ja przecież na Filipinach też bywałem. Mam żonę Filipinkę, którą skonfrontowałem. Jaka tam jest? Tam jest na przykład, oczywiście to jest inna kultura, też jeszcze inna niż koreańska, ale oni tam są tak samo wobec Chopina. Kompozytorzy, którzy ciągle tkwią w jego estetyce i ciągle komponują w ten sam sposób. I to nie tam, że powielanie czy jakieś takie, powiedzmy, naśladownictwo tanie, tylko jest to ciągłe wznoszenie się tych kompozytorów. Nie chcę tutaj wymieniać nazwisk, bo to...
Profesor Jerzy Maciejewski, jego przygoda z Chopinem, teraz profesor Andrzej Wróbel.
No tutaj oczywiście perspektywy takiej, jaką ma profesor Maciejewski, ja nie mogę mieć ze względu na to, że nie gram na fortepianie, co w przypadku próby konsumpcji, że tak powiem, muzyki Chopina, to może nawet jest i lepiej, dlatego że ja się nie borykam z żadnymi trudnościami, ja po prostu tylko słucham i przyjmuję to, co ktoś umie zaprezentować. Tutaj może nie zgodziłbym się tak w 100% z kolegą, że to potrzeba pokory, prawda, do tego. Bardziej niż pokory potrzebne jest zrozumienie, bo to jest rzecz, która w ogóle umożliwia...
To jest warunek
tak jest.
Podstawowy.
I ten... To zrozumienie może właśnie na skutek stwierdzenia tego, że się jest trochę mniejszym, a może nawet bardzo mniejszym niż Chopin, właśnie wzbudza tę pokorę, prawda? Pokora jest jakby zjawiskiem wtórnym. Taka anegdota, nie wiem, czy ona jest bardzo mądra, czy nie, jak to podobno, prawda? Przeciwnicy malarstwa styki opowiadają o nim, że on, prawda, Pana Boga chciał namalować i ukląkł na kolana, na co Pan Bóg, prawda, z nieba się wychyla i mu mówi, ty styka, ty mnie nie maluj na kolanach, ty mnie maluj dobrze.
Dobrze, no, więc... ale zrozumienie jest bardzo trudno zrozumieć Chopina, więc trzeba mieć nawet pokorę wobec tego, że czasami się tego nie rozumie do końca.
Nie, no oczywiście. No,
czyli jest... pokora jednak, nie wiem, czy to nie jest ważniejsze niż to zrozumienie.
No bo nie będziemy tutaj ustalać kolejności. Jedno jest ważne i drugie, znaczy jeśli komuś uda się, tak jak Chopinowi uda się wcelować, że tak powiem, w to wykonanie bez konieczności bycia pokornym, to znaczy się, że dobrze. Przecież Żywny się nie mógł nadziwić, jak mały Chopinek grał Bacha i grał dobrze. No więc pyta się Chopina, a skąd ty wiesz, że to tak trzeba grać? Przecież to jest napisane w nutach. No. No, tak. To, co w nutach jest napisane i to, co może odczytać człowiek, no, bardzo zdolny, prawda? Dla niego nie budzi wątpliwości. My mamy w sumie może nawet i troszkę ładniejsze życie, prawda, od takich geniuszy, bo dla nas dochodzenie do tego, co autor chciał powiedzieć, też może dostarczać jakieś tam przyjemności, prawda, czy jakiejś satysfakcji.
No, łatwiejsze jeszcze może być z tego powodu, że mniej widzimy niż prawdziwy geniusz, no, bo to wtedy jego to może rozpraszać czy za dużo, a my mamy po prostu proste skojarzenia.
No tak, znaczy one się rozszerzają, prawda, te w miarę postępu naszej świadomości rozwijania się, prawda, rozwijają się też nasze horyzonty i coraz więcej
Znaczy jest jakaś granica rozwoju naszych horyzontów tych
naszych prawdopodobnie jest, ale w ogóle to pewnie nie. No oczywiście zależy od tego, czy ktoś będzie potrzebował, czy jest możliwe, żeby ktoś bardziej rozumiał twórczość Chopina niż Chopin. Prawda? No, chyba nie ma takiej potrzeby. Tak. Ale tutaj, ponieważ mówiłeś...
Którzy chcą podsumowywać jego dzieło i prawda, analizować i to wszystko takie. My to wszystko wiemy, co ten Chopin. Tylko to proszę napisać taką mazurkę chociaż jednego.
Ja myślę,
to są panowie profesorowie chyba tacy ludzie, którzy tak dogłębnie analizują Chopina, że wiedzą skąd coś wziął, skąd są... Gdzie to było wcześniej zapisane, to wszystko wydaje
to
się takie proste.
Nie, chyba, bo to tam Chopin takich plagiatów, prawda, nie. Czy tam coś, co by mogło w systemie antyplagiatowym wyjść jako plagiat, prawda, na pewno by nie wyszło, prawda, tylko, że no, z jakiego materiału, prawda, się to coś dorobi. No tak jak, nie wiem, no ktoś by zbadał posąg, nie wiem, niech będzie Dawida, prawda, by stwierdził, że w 100% jest z marmuru karyjskiego.
No to se to wszystko
no, to jest, no, więc nie, no to mniej więcej jest tego typu
analiza, tak.
Analiza wiadomość, prawda? No, tylko, że tutaj jest więcej elementów.
Tu nie chodzi o to, z jakiego materiału to jest zrobione, chociaż rzeźby powinny być z pięknego materiału, bo mogą być rzeźby z różnych materiałów, tak, ale rzeźba jest z pięknego materiału, ale tu chodzi o to, co się z tym materiałem zrobiło, co się z tego materiału zrobiło. Więc wiadomo, że wszyscy kompozytorzy mieli tutaj do tego czasu tych 12 dźwięków. No, ale co z tymi dźwiękami się robiło, prawda?
Panowie, Fryderyk Chopin dzisiaj nas gromadzi jako ambasador polskości. Właśnie. Ważniejszy jest Fryderyk Chopin.
Ja już chciałem powiedzieć, że mój kolega tutaj, powołując się na swoje doświadczenia koreańskie i filipińskie, już wykazał, że jednak Chopin, prawda, mimo że to minęło już tyle lat od jego śmierci, że dalej, prawda, jest przedstawicielem Polski, czyli po prostu dalej żyje. Żyje jego twórczość, która rzeczywiście jest odbierana w sposób nadzwyczaj chyba trafny. No przecież ja nie jestem Japończykiem, nie w skórę Japończyka żadnego nie, ale sądząc po wrażeniu, jakie to robi na nich muzyka, to rzeczywiście on trafia też do wrażliwości Japończyka, czyli pewnie
czyli
w ogóle
odkrył jakiś Azjata. Uniwersum muzyki, zapisał to w nutach?
Wydaje mi się, że jest coś takiego jak właśnie uniwersum, z czego wnioskować by można było o czymś takim. Niestety nie potrafię powiedzieć skąd ja to wiem, ale kiedyś dowiedziałem się, że w okresie międzywojennym etnografowie jeździli po świecie do takich, prawda, ludów mniej, powiedzmy sobie, wtedy znanych, jak tam w Ziemi Ognistej, prawda, czy Aborygenów w Australii i wszędzie gramofonem, prawda, na korbkę jeździli, nastawiali im rozmaite próbki naszej muzyki, co im się podobało. To ja to mówię, że ich muzyka jest zupełnie inna. No więc podobno we wszystkich zakątkach świata najbardziej podobała się symfonia G-moll Mozarta. Dlaczego? Nie mam zielonego pojęcia, prawda? Jest w sumie dosyć skomplikowanym tworem, prawda? Jak na możliwość, ale powoduje jej przyjmowanie, jej percepcja prawdopodobnie powoduje powstanie jakiegoś stanu emocjonalnego, który w ogóle nie ma żadnego związku z tym, czy człowiek się na tym zna, czy wie, że to jest w G-moll, prawda, czy wie, że to gra altówka albo skrzypce. To w ogóle nie ma żadnego znaczenia. Istotne jest to, że oni posłuchali tego. I to na nich zrobiło takie wrażenie. Dlatego to tam mała dygresja. Jak mi ktoś, prawda, mówi, że on nie chodzi na koncerty, bo się nie zna na muzyce, prawda, to ja mu mówię, kochany, to jest nieprawda. Nikt się nie zna na muzyce. Ja też się nie znam na muzyce tak, żeby mógł powiedzieć, prawda, że ja z tego to mogę zrobić coś. Bo nawet wielki kompozytor, on może zrobić to, co może zrobić, prawda, niedowolny. A gdyby się tak znał, tak, prawda, tak w 100%, to mógłby zrobić wszystko. No więc nie. I dlatego mówię do znajomego, przyjdź i jedyny obowiązek, posłuchaj. Jak się posłucha, to zaraz coś może docenić.
Podobało się albo się nie podobało.
Tak jest, to jest najważniejsze kryterium.
Skoro
tak.
Pamiętam tu pana profesora Wróbla sprzed kilku lat powiedział, skoro podobało się 200 lat temu, to będzie się podobać i dziś.
No, to jest bardzo prawdopodobne, że tak będzie. Tutaj też dygresja ma polemika z powiedzeniem, że o gustach się nie dyskutuje. Tak, to rzeczywiście. Jeśli, prawda, dwaj, nie wiem co, uczeni rzymskim, prawda, Areopagu, wychowani w tych samych warunkach kulturowych, w tych samych warunkach mentalnościowych i jednemu się podoba to, a drugiemu tamto, to rzeczywiście nie ma co, prawda, dyskutować. Natomiast jeśli ktoś jest, no nie wiem, przypadkiem, prawda, z puszczy, prawda, jakiejś tam amazońskiej strzałami zatrutymi strzela, prawda, i drugi jest przedstawiciel no, najwyższej, prawda, kultury naszej śródziemnomorskiej, no i tamten będzie mówił, że jemu się podoba, no, tutaj dowolnie, prawda, macie coś innego niż temu i wtedy jak ktoś powie, że o gustach się nie dyskutuje, no popełni chyba jakąś niestosowność. Gusty się tworzą, gusty się wyrabiają, prawda, na podstawie tego, że się ma ścisły kontakt z tym, co produkują twórcy, co produkują artyści, co produkują. Oczywiście to słowo produkują.
Teraz mówi się, że muzyka jest danego wykonawcy, danego twórcy. Modna na przykład jest moda na daną muzykę. Czy muzyka
moda,
Chopina.
To jest kreacja. Wszystko
muzyka Chopina wówczas, gdy on komponował, gdy on grywał po salonach, była muzyką modną, czy była muzyką piękną?
Ona była piękną, bo ona jest zawsze piękna, była od początku piękna i ciągle jest piękna, tylko wtedy może była modna, no bo było coś oryginalnego, to coś powstało. Chopin zupełnie inaczej zachowywał się przy fortepianie, inaczej wykonywał inne, te jego utwory są zupełnie inne. Ale ja chciałem skończyć ten wątek, bo ojciec tutaj był łaskaw powiedzieć, że ta właśnie jakaś uniwersalizm tego Chopina, więc tutaj mam takie sobie, wynotowałem, że co powiedział Albert Roussel na przykład. W muzyce Chopina ludzkość cała odnajduje się ze swoją pasją, swoim cierpieniem i swoją nadzieją. Na przykład takie coś, prawda? Więc czyli wiemy, że jednak to Roussel to był dość mądry człowiek. A natomiast Stanisław Przybyszewski w jednym ze swoich esejów, poematów prozą pisze tak. Poza muzyką Chopina znajduje się olbrzymie morze duszy ludzkiej, wszechduszy, bo jeden tylko Chopin w naszej muzyce miał prawo powiedzieć razem z nieśmiertelnym wieszczem jestem milion. Prawda? Czyli to jest jakby uniwersalizm tej muzyki zwerbalizowany tutaj, prawda? Przez tych, no jeszcze tutaj są inne takie opinie, na przykład Fryderyk Nietzsche, no był taki
Był taki.
Nietzsche był, ale on, wiemy kim on był.
Bóg żyje, on nie.
Tak, wiemy, natomiast co on powiedział, zanotowali. Powiedział tak, ja sam jeszcze nadbyt jestem Polakiem, by za Chopina nie oddać całej reszty muzyki. No i to jest taka właśnie tutaj kilka tych opinii, bo ojciec mówił, ale to są tam jakieś takie...
Przed każdym z nas życie wieczne, przed niczym też.
No więc właśnie.
Nie od nas zależy. Fryderyk Chopin, ambasador polskości. Polskość jest zapisana w nutach Chopina?
No stanowczo tak. To znaczy, jeśli oczywiście się ją zdefiniuje.
Bo nie masz innego nurtu w ogóle w twórczości Chopina, jak ten nurt narodowy. Wszystko jest tak przesiągnięte. Tak, no,
to jest... Ale niektórzy mówią, że tam jest folklorystyczne.
Jakie tam folklorystyczne? Folklorystyczne to są... Nie, no to mówię poważnie. To może robić wrażenie.
Był taki czas, że się nie wiadomo, czym to się podpierali, że to jest folklor, bo po prostu chcieli zubożyć tego Chopina. No co tu można podsumować Chopina folklorystycznie? No?
Ale tak naprawdę... No, przecież to już tutaj badaczom można oddać to, że zrobili dobrą robotę. Mianowicie nie znaleźli ani jednego przykładu twórczości Chopina na to, że Chopin zacytował jakąś melodię ludową. Z wyjątkiem jednego. Fantazji na tematy polskie jest taki, to się nazywa Kujawiak, ale tak naprawdę to jest oberek. To jest pewna sprawa nomenklatury nazw tańców. Ale to już inna sprawa. Kolberg, no, znany nam, prawda, skądinąd.
Brat Wilusia zresztą.
Wilusia, kolegi Chopina prawda, z lekcji angielskiego.
Bardzo pięknego poloneza mu dedykował. Les adieux, no. tak powiedzmy sobie.
No, więc... Kolberg, jak był no właśnie tutaj w tych okolicach, no może troszkę wcześniej tam Kujawy, to tą melodię słyszał. I potem za jakieś 30-40 lat pojechał inny badacz, który no, miał od Kolberga prawda, zapisane i ten. Nikt nie pamiętał tej melodii. Więc no, można by powiedzieć, że to jakaś efemeryda, prawda, może była. Rzeczywiście dosyć skomplikowana ta melodia, która Chopinowi tak przypadła do gustu, jeśli ją świadomie spisał.
Ja chciałem jeszcze powiedzieć, że tam w Mazurku opus 68 w trzecim F-dur, tam jest taki też chyba cytat, bo ja słyszałem, jak to moja babcia śpiewała. Ja pochodzę z Włocławka.
Twoja babcia znała twórczość Chopina.
Twórczość Chopina. Ale,
no, tylko babcia żyła już po Chopinie.
Po Chopinie właśnie. Nie,
po Chopinie, bo wtedy to już...
Ci wszyscy, którzy żyli przed Chopinem, to byli w bardzo, bardzo szczęśliwej sytuacji, bo oni nie chcieli być Chopinami. Bo wszyscy, którzy po Chopinie, to chcą być Chopinami. Nawet tutaj do tych współczesnych naszych wielkości.
Drodzy Państwo, rozmawiamy dzisiaj z profesorem Jerzym Maciejewskim, profesorem Andrzejem Wróblem na temat Fryderyka Chopina. Zapraszamy też Państwa do pytań, do spostrzeżeń na temat Fryderyka Chopina, jego polskości, no jego muzyki nade wszystko, bo nie chcielibyśmy ograniczać tego wirtuoza, kompozytora, pianisty, wielkiego Polaka tylko i wyłącznie do polskości. Telefony do studia 56 657 0011 lub 657 0012. Dla widzów spoza granic ojczyzny 48 56 657 0013 lub 657 0014. I w naszej rodzinie 536 600 300 lub 536 600 400. Jeżeli Fryderyk Chopin, i dzisiaj mówimy o ambasadorze polskości, to znaczy się, że ci, którzy spotykają się z jego muzyką, muszą spotkać się z polskością?
Muszą. Mam tutaj pierwszą, no trudno powiedzieć biografię, w każdym razie pierwszą, większą pozycję zawierającą teoretycznie życiorys Chopina. To ma stronic, tam sto kilkanaście, prawda, takiego niedużego formatu, więc to nie jest duże. Napisał to Franciszek List. To jest bardzo osobliwa, no użyję tego słowa, biografia, dlatego że gdyby to ścisnąć i że tylko to, co o Chopinie, tak, co dotyczy Chopina, to by było z tych stu kilkunastu stron, byłoby może 10, może 15. Natomiast reszta jest o Polsce, o zwyczajach, o historii, o położeniu politycznym, w jakim się znajdowała wtedy, kiedy Chopin te swoje, prawda, czasem tragiczne, czasem szczęśliwe, czasem dostojne, no w ogóle wszelakie, prawda, polonezy, mazurki. Nawet i w sonatach też jest polskość, którą nikt nie kwestionował. Powiedziałem to w czasie przeszłym, bo teraz zaczynają się no takie, jakby to powiedzieć, podchody pod odebranie nam Chopina, prawda, że w zasadzie to był Francuz, w poważnych encyklopediach amerykańskich.
Europejczyk?
No jeszcze na to nie wpadli, ale
już zaczynają, bo już tak. Europa.
Nawet jedna tam z autorek takich, prawda, o Chopinie, nie słyszy polskości w jego muzyce. No więc nie wiem, czy poradzić laryngologa, czy poradzić jakąś inną kurację. W każdym razie, jeśli my nie będziemy słyszeć, jeśli my nie, my mówię teraz ludzie, prawda, nie będziemy znali tego, z czego to się wywodzi, to rzeczywiście możemy powiedzieć, że Chopin jest no, francusko-polskim. Dlaczego nikomu do głowy nie przyjdzie mówić, że Joseph Conrad to jest polski pisarz? No nie mówi się tak, prawda? Kto napisał to, ten, no to angielski, prawda, że potem już w drugiej kolejności, no to, że to może, prawda...
Korzeń miał Korzeniowski.
Tak, że Korzeniowski, prawda, był z pochodzenia Polakiem. Tak samo i mówi się, że francuskość ojca no, determinuje to, że Chopin jest pół Francuzem, pół Polakiem. No a właściwie jak, co to jest za Francuz z ojca Chopina, który mając lat 17 przyjechał do Polski, miał tam jakąś tam posadę, prawda, jako buchhalter w fabryce tabaku, już nie pamiętam u kogo, ale to nie ma znaczenia, a napisał podobno jeden albo może dwa listy do rodziny tam w Lotaryngii. No i
Chopin jak był we Francji, w ogóle tych ciotek nie odwiedzał, tam w ogóle nie wiedział, że tam jakieś ciotki są. Ale co jeszcze, tak? chciałem jeszcze powiedzieć o tym ambasadorstwie, bo tutaj właśnie kolega mówił, że listy napisał. No to jest właśnie ambasadorstwo Chopina, że on sprowokował takiego, no to był kolos list, prawda, kolosalna postać wtedy i ciągle teraz, że on taką, jak to mówi, biografię napisał i tyle tam jest tego o polskości, to też była, że tak powiem, prowokacja Chopina, który wywarł na liście, to nie dam na jakimś, powiedzmy, no nie wiem, prostym Jerzym Maciejewskim. Czy tam
jakimś... Jeśli ja bym przeczytał to, co list napisał o Polakach. To niby dotyczy, to jest w rozdziale o polonezach Chopina. I w polonezach odzywają się najszlachetniejsze uczucia dawnej Polski. Nosząc wybitne cechy męskości, odzwierciedlają śmiałość z prostotą właściwą temu walecznemu narodowi. Tchną siłą i spokojem, stanowczością i ceremonialną powagą. Zda się, że kroczą dawni Polacy, tacy, jakich znamy z kronik. Rośli, inteligentni, głęboko, lecz rozsądnie pobożni, obdarzeni rycerską odwagą, zdolni do najczulszej tkliwości dla kobiet.
I widać, że znał nas jako Polaków z literatury, ale i z doświadczenia, ponieważ
tak jest.
Był w Polsce.
On był w Polsce, więc to jest niemożliwe, żeby się tego dowiedzieć z jakiej literatury. Dopóki Balzac nie miał... Boże kochany, jak ona miała na imię? No wszystko jedno.
Pani Hańska.
Tańska, tak.
Hańska.
Hańska.
No mój Tańska.
To zresztą też, prawda, no, Balzac był, ale to nie. Zresztą i dalej jeszcze. Polska
panie
była...
Panie profesorze, odbierzemy telefon, będziemy cały czas tym tematem się tutaj uzupełniać. Prosimy, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ewa z Myszyńca. Ja tak ośmielona wypowiedzią profesora drugiego, znaczy profesora, jednego z profesorów może tak, żeby nie pomylić nazwiska, ośmielona i wypowiedzią, że właśnie nie jestem taką znawczynią muzyki, ale gdzieś 15 lat temu bardzo się rozczarowałam, że teatr, już wiedziałam, że tam te zmiany idą jakieś złe i w sumie to jestem na etapie operetki i muzykali. Gdy nie zaliczam wszystkie adaptacje literackie w Teatrze Muzycznym, jadę z rodziną, zamawiamy sobie tam noclegi przy okazji spacery nad morzem. To tak na tym poziomie jestem, że tak powiem, chciałabym siebie określić. Więc może tak za bardzo o muzyce nie będą i o Chopinie, ale jednak lecz zadzwoniłam. Wiadomo, że jeżeli jeśli w Dusznika Zdroju, to trzeba odwiedzić dom Chopina. Jeżeli jest się w Żelazowej Woli, to koniecznie muzeum. I przyznam, że byłam rozczarowana bardzo skąpymi takim wystrojem w tych muzeach. W tym roku takie moje odkrycie wakacyjne to jest Kąśna Dolna, Muzeum Paderewskiego. No, genialne muzeum, pięknie zrobione i tam po prostu nie można było wyjść. Tam się nie 2 godziny, ale 3 godziny chodziło, czytało, oglądało, słuchało. Pamiątek mnóstwo zakupiłam. I to rzeczywiście ambasador polskości, ale jakby mam to w pamięci, że to muzeum w Kąśnej bardzo mi poszerzyło wiedzę o tym naszym kompozytorze, mężu stanu. Natomiast tamte muzea skromniutkie. I są, że to tak zacni goście, że takie... Taka moja refleksja i niedosyt chyba byłyby trafne i do miejscu. Może tyle, to tyle.
Dziękuję pani Ewo, gorąco serdecznie pozdrawiamy.
No ja się zupełnie zgadzam z pani osądem, jeśli chodzi o zawartość, kolega też, zawartość Muzeum w Żelazowej Woli.
Pani, to jest jakaś zorganizowana akcja chyba.
Tak, pani była tylko rozczarowana. Ja byłem w zasadzie wyższy stopień rozczarowania osiągnąłem.
Ale to zdegustowałem.
Ja znam historię, taka Japonka była jakiś czas temu w tym muzeum. No i było bardzo piękne muzeum tam, prawda? I przyjechała jakoś tak jakiś czas temu i mówi, no tak, byłam tutaj muzeum, ale nie, jakoś tak nieszczęśliwie trafiłam na remont. A to już jest, prawda, takie tak nowocześnie, tak wizualnie i tak jeszcze, jak to się mówi teraz, kreatywnie, nie? No, jakoś tak.
Nie wiem, jak no,
w każdym razie, tak, nie, ale co jest? Najważniejsze, żeby tę następną cechę ambasadorstwa Chopina tutaj uwypuklić, mówi, ambasadorem wobec własnych rodaków, żeby był ciągle. Żeby Chopin nas ciągle uczył polskości, żebyśmy edukowali nowe pokolenia ciągle na bazie.
To moje pytanie do profesorów, ponieważ nawet Liszt powiedział, że etos tych dawnych Polaków można wyczytać w polonezach i w muzyce Chopina, ten heroizm, tam śmiałość, odwaga, to rycerstwo. Czy w muzyce Chopina mamy zapisaną Polskę początku XIX wieku i wieków wcześniejszych? Czy w tej muzyce jest zapisane coś, co nas charakteryzuje po dziś dzień?
No ja nie wiem.
Trudno powiedzieć.
Trudno powiedzieć, ponieważ tutaj nawet była mowa o ponadczasowości, prawda, czyli że to, no nie wiem, czy jest czas, bo tutaj on pięknie opisuje jednego z polonezów, Liszt właśnie, który jest
w pismo 44,
który jest według mnie no taką skróconą historią Polski, prawda, przecież Chopin...
No właśnie, jeszcze chciałem powiedzieć to, że historię Polski, przepraszam,
może no oczywiście.
No bo ja tego poloneza, mówię teraz nie o fismol, tylko o Azdur, tym, który ludzie nazywają heroiczny, prawda, bo Chopin nie nazywał, że żadne tam rewolucyjne, deszczowe, czy tam heroiczne, czy jakiś tam żal, czy jak tam motylek, czy coś.
Tak,
każdemu się coś kojarzy. Tak. Wiatr, o właśnie, zimowy. Tylko to była czysta muzyka. Ale co chciałem powiedzieć, ponieważ miałem tam kontakty z Uniwersytetem Warszawskim i ci profesorowie, na przykład historycy, bardzo lubili tak jakoś gawędzić sobie razem i pytam się jednego profesora, mówię, jakby tak pan chciał, panie profesorze, historię Polski odmalować? No nie ma problemu, mówi, jakieś 3-4 wykłady. No 4 wykłady, może to 5 wykładów, jakieś byśmy, całą historię można tego. I on mówi, taki facet był, się Chopin nazywał, 7 minut to załatwił. I to ten polonez, bo ojciec pytał o to, o zawartość. Oczywiście to jest wszystko symboliczne, ale tutaj mam taki cytat, że nawet język muzyki wydaje się być w większym stopniu uniwersalnym niż
werbalny.
Już George Sand uważała, że słowo jest najmniej doskonałym ze wszystkich sposobów wyrażania świata. No, to samo Kierkegaard, prawda, strzeszając wypowiedź tę chwilę, bo to nie chcę tutaj, żeby nie popaść w uproszczenie. Muzykę sytuuje niejako on po obu stronach języka. Jawi się ona nam jako stadium początkowe mowy, jak i poetyckie zwieńczenie, wyrażając sprawy, które w słowach już są niewyrażalne.
No, ale w takim razie, jeżeli tak jest, panie profesorze, panowie profesorowie, że muzyka jest takim wyższym stopniem wyrazu opisu rzeczywistości, no to ja rozumiem, że język francuski może mi się podobać, w ogóle go nie rozumiem, słucham, podoba mi się, prawda, ładnie brzmi, dużo samogłosek, język japoński też może mi się podobać, prawda.
No, ale jedno, co się ojcu to jest, podoba w japońskim?
Jedno to jest
może się podobać.
Może się podobać. W języku japońskim skoczność, taka temperament, on jest taki bym powiedział, bardzo żywiołowy w tym, jak go się słyszy.
O,
prawda?
Nawet, tak.
Ale ja go słucham, może mi się podobać, ale ja go nie znam, ja go nie rozumiem. Ja nie umiem go czytać. I teraz proszę mi wytłumaczyć, co z edukacją słuchania muzyki, bo dla wielu muzyka Chopina, nawet nie są świadomi tego, że to jest muzyka Chopina, powiedzą, to mi się podoba. Ale jak słuchać muzyki, żeby w niej zobaczyć w 7 minutach historię Polski?
No to może rzeczywiście jest trudne to pytanie, dlatego
że... No to trzeba mieć, o tych gustach mówię, że to trzeba mieć te...
No trzeba coś wiedzieć, prawda, więc tu...
Znaczy pytam, co trzeba wiedzieć,
no właśnie, to coś, ja specjalnie powiedziałem coś, ze względu na to, że ja nie wiem co. To dygresja króciutka. Podobno Goethemu zarzucano, prawda, że jego Fausta się tak trudno rozumie, no, bo to tam tych odnoszeń do historii starożytnej i do historii Niemiec i do tego wszystkiego, prawda, że to jakoś tak... No to Goethe powiedział, że zawsze uważałem, że dobrze jest coś wiedzieć. Więc jeśli chodzi o możliwość rozumienia muzyki, ona przychodzi z czasem, jak się słucha. Jak powiedziałem, tylko ja, ale to wszyscy tutaj, i profesor, i wszyscy przed nami, i po nas też, z racji swojej no nieokreśloności, bo słowo no to jest słowo, oznacza, zawiera jakieś pojęcie mniej lub bardziej dokładne. Rzeczywiście tam może Żorsan troszkę przesadziła, że jest najmniej doskonałym.
Ona przesadzała w różnych sytuacjach.
Tak, więc może to jest niestuprocentowa prawda, ale rzeczywiście no, kłótni najwięcej pochodzi stąd, że coś sprzeczamy się o słowo. Natomiast w muzyce kłótnia w ten sposób nie może wystąpić, natomiast może wystąpić powiedzenie czegoś, tu znowu mówię czegoś, co nie jest wypowiedzialne za pomocą słów. Zresztą to podobno Lutosławski zapytał się, a po cóż byłaby muzyka, jeśli by dało się to powiedzieć, co słowo.
Panie profesorze, dwóch wiolonczelistów, których zapewne pan zna, Ducellos, tak się tytułują, w ich wykonaniach widać, że oni tam się kłócą naprzeciwko siebie w interpretacjach.
Dla pieniędzy, czego to się nie robi.
Można się pokłócić.
Prosimy bardzo, telewizja Trwam, halo. Prosimy.
Tak, halo?
Halo?
Tak?
Jesteśmy na wizji. Prosimy o przedstawienie się i zabranie głosu.
Mam na imię Dionizy, od Dionizosa. Jestem fanem muzyki Chopina.
Tak.
I takie mam pytanie, takie delikatne, do telewizji pokazuje całych panów, ale Chopin, on zwolennikiem kobiet. Dlaczego nie? Nie ma żadnej kobiety przed telewizorem.
Nie ma... No, w studiu nie ma, panie Dionizy, ale przed telewizorem mamy nadzieję, że jest mnóstwo kobiet.
Tak.
I tutaj rozumiem, że mamy sprowokować naszych profesorów do pytania: muzyka Chopina, a kobiety?
No to pytanie, oczywiście nie my pierwsi próbowaliśmy odpowiedzieć na to, bo rzeczywiście coś takiego było, ale to nie wiem, czy pan skończył już.
Tak.
To jest, ponieważ Chopin miał szczęście chodzić do szkoły, która nie była objęta zaleceniami WHO, więc on po prostu rozwijał się jak normalny
mężczyzna,
no chłopak najpierw, prawda, mężczyzna, więc rzeczywiście to zainteresowanie płcią przeciwną jest właściwe każdemu we właściwym czasie, nawet do tego stopnia, że już tam to było w klasie maturalnej, ojciec Chopina, ponieważ ta nauka odbywała się w tak zwanym botaniku, czyli tam ogrodzie niedaleko, na tyłach Uniwersytetu Warszawskiego, zobaczył, że Frydek już miał wrócić, prawda, jeszcze nie wraca, więc wyszedł się do tej właśnie, do tego parku, spotkał tam znajomego, to akurat Skrocki się nazywał, pisał to w swoich pamiętnikach, no i właśnie ojciec się pyta, czy może widział Fryderyka. Widział Fryderyka, Fryderyk tam z jakąś dziewczyną, prawda, gdzieś tam się za jakieś krzaki, prawda, schowali, ale ojcu powiedział, że nie widział. No, więc to był taki jeden, bo się mówi, prawda, wszystkim, że Konstancja Gładkowska, że to była taka jego pierwsza miłość. I pierwsza miłość prawdopodobnie zadeklarowana, prawda, ze spotkania tego w botanice, prawda, czyli w tym ogrodzie, nie zostało nic, poza oczywiście możliwością wspomnienia tego przez Chopina. Natomiast o Konstancji pisał w listach, w koncercie fortepianowym zaznaczył miejsce, które to jest jej specjalnie, prawda, przeznaczone. No i jak wiadomo, nic z tego nie wyszło, prawda, bo Konstancja wtedy, kiedy on tam miał...
Właściwie ze wszystkiego nic nie wyszło.
No tak mówiąc, jeśli chodzi o kobiety, bo... No tak, no potem miał z tą Gładkowską
z nikim nie miał.
Nie.
Profesorowie próbują tutaj mówić tak: Fryderyk Chopin, a kobiety jego życia, czy kobiety w jego życiu.
Pan Dionizy nas sprowokował.
Tak, ale profesorowie tak odpowiadają.
Nie, ja bym inaczej to ujął.
Ja bym się zapytał, no właśnie, czy muzyka Chopina, mówi o kobiecości, mówi o Polkach, które są podobno najpiękniejsze na świecie.
Tak. No, przepraszam, jeśli można, lista na temat Polek.
No proszę, jak profesor się przygotował znakomicie.
A w sumie jedną książkę.
Jedną książkę przeczytał, nie?
To jest, bo to jest akurat w rozdziale dotyczącym Mazurków. I
o kobietach w Mazurkach?
Tak. W Polsce każda kobieta posiada wrodzoną, czarowną umiejętność Mazura. To sformułowania są takie
listowskie.
Tak. Nawet najmniej przez naturę wyposażone umieją nadać dziwny powab. Kiedy uczucia bohaterskie i szlachetne trzymały w sercu mężczyzny uśpione obcymi wpływami, kobieta budziła je gorącymi słowy, ujmowała w swe ręce, tak jak matka bierze głowę dziecka i obraca ku niebu, wołając: oto Bóg twój. W głosie jej ukryty szloch, w oczach łzy, błaga i rozkazuje, a w nagrodę bohaterstwa ofiarowuje uśmiech. Blaskiem oczu rozjaśnia ciemnię rozpaczu, wzgardliwym odwróceniem głowy, w otchłań hańby wtrąca.
Czy to nie by rządca? Tylko to list?
List, tak. To jest naprawdę... Skąd on to wiedział, prawda, list? I to tak rzeczywiście, no przecież zachowanie kobiet w Polsce... To jest właśnie do nich. Chopin nie wymyślał sobie.
Ale przecież
tego.
Chopin mu tego nie opowiadał.
No jest właśnie.
No. Chopin coś robił, grał, prawda? To wszystko. I on z tego wszystko...
Wszystko nie.
No nie wszystko. Wszystko
panie
nie
profesor,
mówi.
Ale skoro pan profesor jest w stanie w muzyce Chopina zobaczyć prawdę i piękno...
A ksiądz, ojciec nie jest w stanie?
To dlaczego list nie mógł zobaczyć tam i męskości, i kobiecości?
Tak, oczywiście. No więc ja się zgadzam z tym, że ja bym odwrócił się tutaj. To kobiety miały szczęście do Chopina. bo nie wiem, nie chcę, ale Gładkowska nie znalazłaby się w historii, gdyby nie ten Chopin, prawda? Tak samo Wodzińska, czy no George sam może tam, prawda, tego. Ale to one były, tak powiem, wprowadzone do historii świata przez Chopina, no. Właśnie, no więc poza tym uniwersalizm tej muzyki jest taki, że tam trudno mówić o przeplatanie się tych pierwiastków, powiedzmy sobie, tradycyjnie nazywanych kobiecymi, jak delikatność, prawda, powab pewien, czy jak jest.
Ale Chopinowi przecież nie jeden raz zarzucano właśnie zniewieściałość.
Ale to nie jest, ale z drugiej strony.
Oczywiście, że to nie jest.
Nie byłoby ostatniego preludium, nie byłoby to wszystko, więc to jest pewien uniwersalizm, ciągle mówimy w muzyce.
Ale jego muzyka nie jest zniewieściała.
Znaczy, może być grana w sposób zniewieściały, ale to przez właśnie osoby, które nie bardzo rozumieją to, co...
Rozumiemy, że Chopin nie był malarzem, nie był malarzem, poetą, nie. Był muzykiem, więc wyrażał swoją naturę, wyrażał swój kunszt, wyrażał swoje podejście do rzeczywistości po prostu w muzyce, więc dlatego pytamy o to, co jest zapisane w nutach, co jest zapisane w jego właśnie muzyce. Prawda?
I dlatego wszyscy...
Był żołnierzem, który się miałby wykazać...
Chciał, ale nie, na szczęście nie wiem.
A pan prezydent.
Podaj doboszem, żeby być w czasie powstania listopadowego, tak? No to tak był. Ale tu z tym.
Zniewieściałością.
Znaczy w ogóle ze sposobem rozumienia. Chopin, właśnie ta jego uniwersalność polega na tym, że nawet jak ktoś zagra zniewieściele, to sobie. Tak. Sprawi przyjemność. Czyli, że on tak jakby dla siebie to tak grając, to może nawet, prawda, mieć z tego przyjemność, satysfakcję nawet. No a to, że to do tej prawdy właśnie. Ja to zetknąłem się, że piękno i prawda, to one dopiero, one są jednym i stanowią o tym, czy sztuka jest sztuką, czy jest
po prostu harmonią, jakimś, czy tak, prawda, dobro, piękno jeszcze.
Tak.
No miłość jeszcze do tego wszystkiego, tak jak Norwid. Ale ja chciałem wrócić do tego, że właśnie kolega powiedział, że sobie przyjemność sprawia. Trudno odmówić Arturowi Rubinsteinowi profesjonalizmu, prawda? Ale on powiedział, że jak gra tam różną muzykę, prawda, tam klasyków i tak dalej, wszystko. Natomiast jak zagra Chopina, to tak jakby otworzył flakon z wspaniałymi perfumami. Czyli to mu jemu ciągle to sprawiało przyjemność.
Ale nie robił tego w sposób zniewieściał.
Zdecydowanie.
Trudno posądzić Artura Rubinsteina o zniewieściu.
Tutaj pan profesor mówił o tym, że ktoś zniewieściały zagra Chopina w sposób zniewieściały.
No to zniewieściały, ale...
Przyjemność,
tak, tak, ale to tylko jemu, bo słuchaczom niekoniecznie.
Tak, nawet jeżeli się... Ale Rubinstein sprawiał również słuchaczom, co nie wykluczało, że sobie też sprawiał przyjemność. Ta muzyka taka, tak wielkiemu artyście, powiedzmy, sprawiała przyjemność.
List z tego, co tutaj pisze, prawda, to nawet on nie omieszkał wspomnąć, że Chopin bardzo lubił, jak on niektóre utwory
grał. Właśnie, te etiudy,
prawda, że nawet Chopin pisze, że chciałby mu wykraść właśnie sposób, w jaki on te etiudy jego grał, prawda. No, nie wykradłby, bo Chopin był właśnie sowiecki, a List był dużo silniejszy od Chopina.
Profesorowie Maciejewski, profesor i Wróbel naszymi gośćmi, o Fryderyku Chopinie rozmawiamy. Prosimy bardzo, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Teresa z Warszawy.
Prosimy, pani Teresa.
Ja mam takie pytanie do panów profesorów. Co sądzą na ten temat? Bo ja czytałam taką publikację o Chopinie i tam pisało, że Fryderyk Chopin stwierdził, że pisze pod natchnieniem Ducha Świętego. Wtedy, kiedy czuje, że jego rękę prowadzi i Duch Święty, to powstaje utwór. Natomiast jeśli jest taki okres, takie dni, że to się nie dzieje, to powstają nuty i nic z tego, żaden utwór nie powstaje. I wiem, że jego matka, matka Chopina, była bardzo wierzącą kobietą i nawet sobie zapisałam jeden list, bo wysłała listy do Francji, do Chopina. I taki fragment ja pamiętam, że o świętej opatrzności Boga wszystko zależy. No taki jeden tylko fragment pamiętam. Także uważam, że trzeba czuć muzykę Chopina, musi się podobać, a reszty to już samo powstanie. I jeśli można, to poproszę o fragment Poloneza. Najlepiej jakby to był Poloneza z Duropus 53.
Prosimy pozostać z nami do części radiowej, to wtedy możemy spełniać życzenie. Dziękuję Pani Tereso.
Dziękuję, Bóg zapłać.
Bóg zapłać.
Wydaje mi się, że znaczy akurat takiego tekstu, jaki Pani tutaj przytoczyła, ja nie znam, ale była taka moda, która spowodować chciała ulokowanie Chopina jako takiego bezbożnika, prawda, bo to istną George Sand, prawda, się zadawał i do kościoła nie chodził tak jak ten, a najbardziej to było za to, że się śmiał z Tobieńskiego. Bo Tobiański no, miał tam swoich zwolenników, na końcu nawet sam Mickiewicz był jego Tobiańskiego zwolennikiem. Ten Chopin no, powiedział, że ma nadzieję, że Mickiewicz to tęga głowa, to się nie da, prawda, wciągnąć w to. Natomiast on nie wierzy w żadne, prawda, bo to już Tobiański już widział, jak nam się, prawda, Polska wolna odradza i że to wszystko, że to wszystko to lipa jest. Więc krótko mówiąc, był wierzącym. Może tutaj to, co list zauważył, prawda, pisząc o Polakach, że głęboko, lecz rozsądnie pobożni, prawda? I Chopin, wydaje mi się, ten ludzki nasz rozsądek trudno jest...
To znaczy, trudno mówić o rozsądnym...
Rozsądny...
O rozsądnej pobożności, bo pobożność nie polega na rozsądku.
No, ale też nie na dewocji, która jest... Więc dewocja może być ale trudno wyrazem nierozsądku, nierozsądnej pobożności.
Ale co ja chciałem powiedzieć, przecież Chopin otrzymał z domu bardzo takie prawe, katolickie, patriotyczne wychowanie. A to, że się znalazł w takiej Francji po rewolucyjnej, kiedy to już wszystko się tam zaczęło, prawda, po tej rewolucji francuskiej, no to on musiał jakoś z tym żyć. Gdyby, i tu jest też jego ambasadorstwo, że on tę Polskę, mimo tych nacisków, nawet ze strony Mickiewicza, czy tam Towiańskiego, czy tych wszystkich wielkich ludzi, wieszczów, on nie potrafił tych. Oni wszyscy chcieli, żeby on pisał opery, żeby on pisał jakieś symfonie, żeby on tutaj pisze, że nie pamiętam, gdzie to jest, że ja jestem fortepianistą i że ja tylko... I to był jego tak zwany pozytywny koniunkturalizm, że on wiedział, co jest... Gdyby nie pisał tej muzyki, to by zginął, no tak jak wśród tych oper wszystkich, no o czym by pisał? Jakieś libretto trzeba być, co by libretto zrobił, że tam jakaś Marysia, prawda, z Jankiem, to oni się tam kochali w tym... No i napisałby operę polską, prawda, Jasiek z Marysią, tam coś tego, Mazurki by napisał.
To już tam były nawet... plany, już mu tam chcieli dopisać, libretto, Mickiewicz.
Tak, ale tu jest wielkość jego ambasadorstwa, takiej właśnie głębokiego spojrzenia na całą sprawę patriotyzmu, na sprawę prawdziwości tego wszystkiego, ale troszkę mnie tak zwekslowało. Pewien jego taki koniunkturalizm musiał się znaleźć w tym. On pisał również walce. Chcieli, żeby był ten jego wydawca z Wiednia, też chciał, żeby ten temat, na przykład, co on napisał, tak zwaną rewolucyjną, prawda, całą, żeby on był na trzy, to wszystko te walce z tego wyszedł, żeby był on, to miała być etiuda o innym charakterze. Ale wracając do tego jego pobożności...
Ale on co skomponował? Jeżeli nie na trzy, to...
No to na cztery. No więc na cztery to nie ma... A wtedy był walc, no prawda, wszyscy musieli... Walc to był modny, ale to było to, co ojciec mówił przed programem, że wielkość nie polega na tym, że tu i teraz ja mam, prawda, dużo pieniędzy. Chopin nie narzekał na brak pieniędzy, owszem zresztą, ale to nie chodzi o tu i teraz, prawda, tylko chodzi o pewien jakąś misję, którą ma człowiek do spełnienia. Ale wracając do tej pobożności, przecież on umierał, no ksiądz Jełowicki, go tam, gdyby nie chciał, to by nie przyjął w ogóle księdza Jowickiego.
Przepraszam, bo to tam tu też jest zapomniana zupełnie postać, chociaż stosunkowo niedawno żyła, bo jeszcze po wojnie tam parę lat żył niejaki Salwanyski. Napisał książkę pod tytułem Żal Chopinowski. To słowo żal jest zresztą i przez Lista wspominane, prawda, bo rzeczywiście Chopin miał no ten niebywały właśnie te wszystkie jego kontakty z miłościami, prawda, które zawsze się okazywały, prawda, niewystarczająco doskonałe czy niewystarczająco dobre, powodowały żal. Żal podobno nie ma takiego słowa w żadnym innym języku, tylko jest to znaczy dla języka polskiego typowe. Znaczy typowe, jedyne, prawda, które właśnie jest to coś, jeśli można, to znajdę, bo tutaj to...
To ja w tym czasie może przeczytam tak, tutaj coś takiego, że wracając do tematu wspaniali romantyczni poeci. Czym Chopin właśnie był? No trudno powiedzieć, no bo Mickiewicz jest owszem znany, ale w Japonii niespecjalnie. Czy w Korei Południowej, tam gdzie ja byłem. Proszę bardzo, no, Mickiewicz. Natomiast jak się powie Chopin, wszyscy od razu klękają. No, dobrze, ale ci wszyscy wielcy poeci romantyczni, podczas gdy Chopin w głębi swojego patriotyzmu oczywiście jawi się jednocześnie jako wyraziciel ponadczasowych, opatrznościowych i ogólnoświatowych idei humanistycznych, rozwoju całej ludzkości, pełniąc niejako rolę narzędzia w ręku Boga. Za przykład takiego określenia niech posłużą słowa wybitnego malarza francuskiego Eugeniusza Delacroix. Mówił do niego, Chopin, w ogóle twoja muzyka jest boska. On wie, jak to boska, co to znaczy boska? On już tak się prawda, w tej Francji...
Ja bym tutaj temu Delacroix nie...
No dobrze, romantyk, tak proszę bardzo, ale tak, powiedział to jest boska. No takie określenie. No, oczywiście może się nam z punktu naszego widzenia wydać pewna egzaltacja, przesada, ale to tak faktycznie tak jest. No. Trudno jest się tam wplątać między Pana Boga i geniusza, prawda? No to... Jest, tam takie pioruny strzelają, że to tam w ogóle nie wiadomo, co
my
się
tylko
dzieje.
Z tej drugiej strony możemy być.
Jest
jakbyśmy mogli między, to byli. Ale przyczynam wam to o żalu, prawda, że napełniające wrażliwe dusze uczuciem, które Chopin poczuł, ten nieprzetłumaczalny na inny język żal. Żal, czyli melancholijny smutek, przez który jakby przenika raj. Angielski spleen jest mroczny i szary. To zobrazowanie nudy czy rozpaczy. Niemiecki Schwermut generuje zmęczenie Wertera, lecz polski żal, to słowo, które Fryderyk powtarzał tak często, zalewa serce emocją bez goryczy, koloruje smutek różowawą barwą poezji, przydaje cierpieniu pewien rodzaj rozkoszy. Pojawia się i przenika człowieka nagle pośrodku pól, na widok drzewa, samotnej chaty, na widok jesiennego nieba, przy zachodzie słońca i tak dalej. To są...
Muzyka Chopina, to czym było tu powiedziane, jest przepełniona i cierpieniem, i nadzieją.
Tak jest. I to jest właśnie...
Bo on widział tę transcendencję, tak jak u Bacha, powiedzmy w pasjach. No, pasja to jest o śmierci, prawda, jak Jezusa. Ale tam nie ma, że tam minorowa tonacja, ojej, jak to smutno, prawda. Nie, te najważniejsze momenty są pisane w durowych tonacjach, bo widzi tę nadzieję, no...
Nie zgrobowa.
Nie, no ukrzyżowanie to... jest...
No ukrzyżowanie, jest... dobrze, no ale ukrzyżowanie, ale to nie kończy się.
Teraz zaległabym przy
no,
akurat.
No więc, więc tak samo tutaj, no mówisz o tym żalu. Żal, który ma pewną jednak pozytywny wydźwięk, to nie jest żal taki, że no już świat się kończy, prawda?
No nie, no właśnie o tym się różni to nasze słowo, ten żal, od tych, prawda, dwóch w innym języku.
Pozwolimy sobie profesorowie mimochodem gdzieś tam rzucili takie hasło, że Fryderyk Chopin nie był kształcony według standardów WHO.
Tak, tak.
A moje pytanie teraz jest takie, według jakich standardów powinniśmy być edukowani, kształceni, jeżeli chodzi o znajomość muzyki, znajomość Chopina? Jakie standardy w tym względzie powinny obowiązywać?
No tutaj można powiedzieć, że wypowiem się jak pesymista, że te dobre to już były w Mimo, że przez cały czas narzekano.
Dobra zmiana.
No, w tym momencie, w tej dziedzinie jeszcze nie nastąpiła. Ciągle mam nadzieję, że nastąpi. Bo przed wojną bardzo właśnie narzekano na system kształcenia muzycznego. Tylko tyle, że w szkołach ogólnokształcących było, no właściwie prawie w każdej większej szkole, a już w liceach, tych, znaczy nie czy to były w liceach czy gimnazjach, chóry obowiązkowo, prawda, zdarzały się, że były, prawda, nawet i orkiestry też, oczywiście amatorskie, i to dotyczyło właściwie no, znacznej większości, może gdzieś tam na jakiejś zabitej wsi, prawda, gdzie tam do szkoły przychodziło 15 osób i to tam nie, no, może nie było aż tak źle. W każdym razie nie wszędzie i to właśnie to, że nie wszędzie, Szymanowski pisał tam takim artykule o wychowawczej roli muzyki. Bardzo zresztą mądra i ona ciągle jest aktualna. Odwoływał się tam na przykład do doświadczeń niemieckich, gdzie w każdej, w Niemczech rzeczywiście, w każdej szkole były chóry. Jeśli większa szkoła, to więcej niż jeden chór, a jak bardzo duża, to i orkiestra. Więc dla Szymanowskiego to był jakiś, prawda, wzór, który by rzeczywiście umożliwił tym wszystkim ludziom praktyczne wykonywanie tego. Czy to dało rezultaty?
No sądząc... Powiedz to, co mówiłeś tam, że jakaś statystyka była, kiedyś rozmawialiśmy na ten temat, że ktoś miał te zajęcia muzyczne, a potem zdecydowanie.
No tak, ale to już zdecydowanie powojenna, to tam nawet chyba to z 10 czy 15 lat. Takie, miałem koncert w takim miasteczku na północ od Kolonii, Erfstadt się nazywał, no i z lotniska wiózł mnie dyrektor tego gimnazjum, no i że właśnie gimnazjum ma 800 uczniów i że ona ma to gimnazjum profil muzyczny, no, że to tam najwięcej grają na keyboardach i na trąbkach, puzonach, no wszystko. No, w każdym razie pogratulowałem mu takiego ogromnego gimnazjum i zapytałem się, no ale jak to finansowo to? Czy władze landu, prawda, czy one tak chętnie na to dają? No mówię, że dotknąłem bardzo ciekawego momentu, dlatego że po południowej stronie Kolonii, w miasteczku, którego teraz nie pamiętam, było dokładnie takie same gimnazjum i władcy miasta postanowili, że oni nie będą tych pieniędzy tyle płacić na to gimnazjum, bo to w sumie z tego nic nie wychodzi. Potem żaden prawdziwy muzyk się z tego nie kształci, bo na to wszystko jest wyrzucone
pieniądze.
W związku z tym zlikwidowali profil muzyczny. No i w pierwszym roku się okazało, że rzeczywiście szkoła funkcjonuje świetnie. Zaoszczędzone pieniądze tam może, nie wiem, coś odnowili, coś tam prawda, zrobili. W drugim roku się okazało, że tam młodzież taka trochę jak błędna, prawda, chodzi. W trzecim zaczęły się problemy, prawda? Zaczęły się bójki, zaczęły się tam jakieś papierosy, jakieś narkotyki, jakieś coś tam. Po 5 latach było to jedno z gorszych gimnazjów w Niemczech. I właśnie mówię, i to mnie uratowało. Bo stwierdzili, że pieniądze wydane na reparację tych chuligańskich wybryków, na leczenie, prawda, narkomana, na to wszystko, to jest znacznie więcej niż to, co oni wydawali na tą muzykę. Na śpiew, na instrumenty, na to.
Czyli rozumiemy, że w tej edukacji muzycznej
generalnie w edukacji
większy nacisk na doświadczenie, czyli na umiejętności, niż na historię muzyki.
Ale to nie przeszkadza jedno drugiemu. Ja pamiętam, jak ja chodziłem do szkoły, to był tak zwany śpiew. Tam śpiewać się śpiewało, ale w ogóle nie było możliwości takiej, żeby nie dało się w gromadzie tam 15, prawda, 20 uczniów, żeby się nie udało zaśpiewać jakiejkolwiek piosenki w miarę czysto. No przecież teraz to są normalnie rykowisko. To w ogóle nie wiadomo, co tam kto śpiewa, prawda? Jeśli są w dobrych humorach, to żeby było głośniej. No. Ale to jest jedyne kryterium. Prawda? Nikt nie kontroluje tego.
I słyszymy coraz większy problem wśród ludzi młodych z seplenieniem, z brakiem dobrej artykulacji dykcji, czyli wychowanie, ta edukacja muzyczna.
W ogóle wychowanie. No jeśli dla większości ludzi granie się kojarzy wyłącznie z naciskaniem klawisza z napisem play, no to nie możemy oczekiwać, prawda, że ktoś będzie rozumiał, czy pracę w cudzysłowie to słowo, pracę artystów, czy w ogóle sztukę. Prawda? Dla niego, dla takiej osoby nie ma sztuka. On nie jest zainteresowany tym, co to było zrobione przedtem, zanim on ten klawisz play nacisnął. To jest takie...
Tu już się, że tak powiem, dotyka sprawy następnego pokolenia, następnej generacji, która tych nauczycieli nawet, czy takich prowadzących te różne zespoły takie, którzy już aprobują pewno taki niski, strasznie niski poziom, tak jak kolega powiedział, rykowiska, żeby tylko ściągnąć tę młodzież, ale teraz oni dopiero... I ta młodzież zamiast się rozwijać, zamiast podnosić, poznawać sprawy piękna, oni w ogóle nie wiedzą, oni tylko krzyczą, a ci tak zwani prowadzący, no chcąc mieć tę młodzież tutaj, no to aprobują to wszystko. I to skoro młodzież przywyka do tego typu zachowań, nazywając to muzyką, no to później co to będzie dalej w następnym pokoleniu. Więc to jest już taka pewna... Ale dobrze, to nie ma co...
Nie, no ale prawdopodobnie tak, ten tak czas złoty to tak już jest. Minął.
Nie, ale minął. Będzie następny czas złoty.
Tak. No, miejmy nadzieję, że niektóre rzeczy...
Diamentowy, miejmy nadzieję, tak. Skoro nie złoty. Fryderyk Chopin, ambasador polskości, profesor doktor habilitowany Jerzy Maciejewski, profesor doktor habilitowany Andrzej Wróbel w naszym studiu. Myślę, że taki wieńczący pasus to pasus dotyczący tego, co każdy z nas Polaków powinien wiedzieć i co powinien rozumieć z muzyki Chopina. Dlaczego o tym pytam panów profesorów? Ponieważ no, rozmowy niedokończone mają swój koniec, ale też mają ten wymiar bardzo mocno edukacyjny. Otworzyły się granice, podróżujemy po całym świecie jako Polacy. Bardzo często okazuje się, że nasze zderzenie z ludźmi ze świata jest takie. Polak, Fryderyk Chopin, Jan Paweł II. I teraz Fryderyk Chopin szukamy w myślach, być może, nie wszyscy, ale znaczna część. Aha, Żelazowa Wola, aha, Paryż, Francja. Co powinniśmy wiedzieć jako Polacy i co powinniśmy rozumieć z Chopina?
No, mnie się wydaje, że pierwsza rzecz to posłuchać. Bo
muzyka.
To tak, bo to, co się da powiedzieć... Przepraszam?
Notuje czego posłuchać?
Nie, to nie ma znaczenia. To nie ma znaczenia, bo w gruncie rzeczy Chopin pisał ciągle to samo. No, tak samo jak każdy. To oczywiście to brzmi śmiesznie, ale tak, pisał siebie. Więc czy będziemy słuchać mazurków, czy nokturnów, czy koncertu, czy coś, to w gruncie rzeczy to nie ma znaczenia. Oczywiście, że ponieważ sam bywał bardzo wesoły, mniejsza z tym, czy szczerze, czy na pokaz. Sam bywał bardzo smutny. No to i te utwory też są, rozpiętość emocjonalna w tych utworach jest taka właśnie duża. Ale jeśli ktoś będzie słuchał, to nie ma znaczenia. Pewnie będzie wybierał te weselsze. Jest mazurki, więc walce, więc fantazja na tematy polskie, prawda? Ale właśnie, no i co posłucha fantazji na tematy polskie, a nie będzie znał żadnej pieśni. Ani tego Oberka.
Nie, ani nie będzie znał Ani Filona, ani
Kurpińskiego.
Ale no, to zrobi wrażenie, bo to jest po prostu muzyka, która no, na tym polega muzyka, że tak powiem, zwraca się do naszych emocji, do naszej wewnętrznej wrażliwości. No, trzeba się tym jakoś nasycić i no, mówić o Chopinie można, no, bo tak jak ojciec powiedział, no, papież, prawda, o papieżu to trzeba wiedzieć, to zrobił tamto, zrobił tamto, prawda, takim był człowiekiem.
To jest... Zacytować chociażby jego.
Zacytować jego. No więc, a tu cytujemy. A Chopina jak można zacytować? Chopina trzeba zagrać. Więc to musi być, to jest ta pewna niewygoda jakaś.
Ja rozumiem, że profesor Maciejewski może zagrać.
Ale... Tak jest.
No tak, ale dobrze, ale też, prawda, trzeba mieć do tego instrument, więc to jest ta pewna niewygoda. No w tej chwili nie można nic zrobić, tylko można opowiadać o Chopinie, prawda?
Jeżeli mamy słuchać Chopina, by się nauczyć jego samego, by zaczerpnąć z jego doświadczenia, o czym mamy myśleć, czy powinniśmy myśleć, coś sobie wyobrażać, czy po prostu wsłuchiwać się w dźwięki i krajobrazy same przyjdą?
Wydaje mi się, że wsłuchiwanie się to jest bardzo dobra recepta na to, żeby zacząć coś słuchać. Natomiast nie zaszkodzi nikomu, tak jak Goethe mówił, nie zaszkodzi nikomu
coś wiedzieć.
Wiedzieć, skąd się Chopin wziął, prawda? Co było jego pragnienie. Prawda? On przez listy, które...
Co było jego pragnieniem? Proszę to rozszerzyć, panie profesorze, no bo gdzie żył? No rozumiem, że jest internet, są zdjęcia, teraz na przykład Japończycy, Koreańczycy, tak, czy no Wenezuelczycy to... z innych zakątków świata mogą włączyć jakieś zdjęcia, zobaczyć, jak wyglądają Kujawy, jak wyglądają Mazury, jak wygląda Polska. Prawda? No, ale
to nic
oni
im nie da.
To właśnie odchodzi, że to nie...
To nic im nie da, dlatego że życie te, no, tu w niedalekiej szafarni, prawda, jak był Chopin, miał no, czas, żeby inny. Pisać, przepraszam, inne. Nie, no, to były oczywiście inne, ale to, czego się nasłuchał i tych, prawda, semitonicznych śpiewek jakiejś tam dziewczyny, prawda, i tej, co na płocie stała, prawda, i śpiewała.
Katalani.
Tak. To wszystko razem jest za zalążkiem tego, co potem pisał.
Za czym tęsknił Chopin, żeby odnaleźć to w muzyce jego.
No, nie trzeba się odwracać od naszej muzyki ludowej, bo jak powiedziałem, Chopin nie zacytował chyba ani jednego. Tak. Natomiast muzyka ludowa inspirowała go, no niektóre melodie, to człowiek by głowę dał, że to na pewno jest jakiś cytat, prawda? Jeśli ten Żyd w szafarni właśnie mówił, że Chopin tak gra, prawda, że mógłby grać na żydowskim weselu, to znaczy się, że to, prawda, tę muzykę też umiał podpatrzeć, prawda, żeby grać tak, żeby to robiło wrażenie muzyki, prawda, z żydowskiego wesela. Także te wszystkie wiadomości, które da się pozbierać na temat, skąd myśmy się wzięli, dlaczego myśmy za puszkę coli sprzedali, prawda, swoją muzykę ludową i którą się, prawda, tam jakieś enklawy folkowe, prawda, się robią, hałasu dużo robią, natomiast rzeczywiście te takie tradycje muzykowania wiejskiego, no one niestety znikają. No, wiem, ja też ze wsi jestem, jak ja byłem jeszcze taki nieduży chłopak, to było w okolicy 4 takie weselne, prawda, zespoły. Nie ma ni jednego, prawda, bo przyjdzie DJ, prawda, bo tam można zadzwonić i przyjdzie, prawda, ktoś z klawiszem i z saksofonem.
No ale, bo tam czy wyobraża sobie pan profesor wesele z muzyką Chopina?
No ja tak, ale problem tym byłbym wyjątkowy.
Tak, to jest kwestia tego, że trzeba właśnie to, co ojciec tutaj nas zapraszając, że to jest do pewnego stopnia taka edukacyjna działalność, więc trzeba po prostu edukować młode pokolenie, ale to trzeba wiedzieć, że to jest pewien skarb narodowy, trzeba do niego się odnosić w ten sam sposób i powiedzieć im, mówić im o tym, że to jest skarb, który trzeba szanować.
Trzeba też znać.
Znać i jeszcze ciągle bronić i potwierdzać, zwłaszcza młodym Polakom, którzy muszą znać korzenie polskiej kultury narodowej. Dokładnie powinni, oni wiedzą, kto to był. Się wszystko mieli. Kościuszko, Moniuszko, Popiełuszko.
Jeśli można, przeczytam króciutki. Polakom należy pozostawić tylko takie możliwości kształcenia się, które okażą im beznadziejność ich położenia narodowego. To jest cytat gubernator Frank. Takie, prawda, byli
zachowaj zachowanie nas, Panie Boże, od takiej postawy.
No więc właśnie.
Dziękuję panu profesorom.
Tak.
Profesor Jerzy Maciejewski.
Dziękuję bardzo.
Profesor Andrzej Wróbel.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy też Państwu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Dziękuję.